Podróżujemy czasem gdzieś daleko w takie krainy, które nam się wydają egzotyczne, ale w Uchu na Świat bardzo zachęcamy do tego, żeby wybrać się, wydawałoby się, na wyciągnięcie ręki, ale w taki sposób, żeby nam to wyciągnięcie ręki sprawiło absolutną turystyczną przyjemność. W studiu gość, tym razem Bartosz Kwaśniewski, naukowiec, muzyk, przez 2 lata mieszkał w Danii i tam się dzisiaj wybierzemy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miejsce do mieszkania fajne.
Generalnie do życia i jest bardzo fajne.
A Dania pod względem turystycznym, czy też robi takie wrażenie, że chciałoby się tam być i być?
Znaczy według mnie to, co jest najfajniejsze w Danii, to Duńczycy. W Danii w ogóle jest enklawa takiej wolności, czyli na przykład jak się spojrzy na całą Skandynawię, na przykład na Norwegię, na Szwecję, to nie wszyscy myślą o Danii jako takiej ziemi obiecanej, bo tam jest najwięcej wolności i tam ludzie są jakby najbardziej otwarci, najcieplejsi.
Czy to są potomkowie tych groźnych Wikingów, co upili wszystkie bałtyckie nadbrzeża?
No najprawdopodobniej tak, chociaż się mówi raczej, że to są Norwegowie. Jednak widać tę różnicę między Norwegami a Duńczykami. I tak jak właśnie Norwegowie bardzo lubią odwiedzać Danię, bo dla nich to jest taka enklawa wolności. Tam to już widać, zresztą ja też sam to odczuwałem, miałem jakieś podróże dłuższe często. To lotnisko traktowałem trochę jak dom. Jak już wracałem z jakiegoś pobytu gdzieś na zewnątrz, na tym lotnisku już czułem taki... że tak, ale fajnie, wreszcie jestem w Danii. Wysiada się na tym lotnisku w Kopenhadze, ludzie od razu są uśmiechnięci, oni są tacy wszyscy mili. Poza tym od razu się wychodzi, wszyscy palą papierosy, wyciągają z grzewki piwa.
Nie wiem, co na to Ministerstwo Zdrowia ich nie...
Jakieś statystyki też gdzieś tam słyszałem, że właśnie, że mają najkrótszą długość życia średnią, ale za to są najszczęśliwsi. I też w tych rankingach najszczęśliwszych nacji Duńczycy zawsze tam wygrywają i prowadzą.
Sztuka wyboru zatem. Ale zaczniemy teraz naszą podróż od sztuki wybrania transportu, żeby się najwygodniej z Polski, a może powiedzmy po prostu stąd, z Podlasia, dostać do Danii, to znaczy, jak trzeba wyruszyć?
Najprościej jest po prostu wziąć samolot z Warszawy do Kopenhagi. Nie mieszkam w Kopenhadze, tylko w Odense, gdzie to jeszcze trzeba jakby pojechać od Kopenhagi, mniej więcej taki dystans jak z Białegostoku do Warszawy. To najgorsza część wyprawy, najdłuższa, to oczywiście było z Białegostoku do Warszawy, bo później to jest już wiód, to jest... Tam jest niecała godzina, się siedzi w samolocie i już jest człowiek w Kopenhadze. Jest też tania trasa, którą ja kilka razy przemierzałem przez Kowno. Więc do Kowna można się łatwo dostać, można jeszcze spędzić sobie wieczór w ładnym mieście w Kownie i później z Kowna wziąć bardzo tani samolot. Ja tam kupowałem bilety, nie wiem, za 20 zł, mniej czasami nawet.
Ile czasu można sobie przeznaczyć na Danię? Wiem, że są tacy, którzy lubią weekendowe wyprawy, wtedy byśmy się skupili na... Kopenhadze, no, bo to na jest pewno, najprostsza na wersja. No ale kusi Odense, bo taka odległość od Kopenhagi to taki troszkę inny świat może być.
Generalnie na pewno jest w Danii dużo miejsc ciekawych i ładnych. To zależy właśnie co kto lubi, bo tam są i fiordy i te plaże na południu ponoć są ładne. Znaczy ja tam byłem, ale się nie kąpałem, nie byłem jakby latem. I jeszcze jest Jutlandia. No Jutlandii jeszcze gdzieś tam się pojedzie na ten półwysep gdzieś wysoko, to tam już można też już poczuć taki klimat bardziej... Norweski już taki, bo w Danii generalnie jest ciepło, jest cieplej niż w Polsce na przykład. Nie ma tam zim, no i jest cała położona na wyspach, czyli tam jest taki bardzo morski klimat.
Ale wieje.
Tak, są bardzo fajne sztormy. Zdarza się, że człowiek się kładzie wieczorem spać, później jest sztorm, o którym nawet człowiek nie wie, ale rano wychodzi i świat wygląda zupełnie inaczej. Znaczy rowery są na przykład wszędzie porozrzucane, jakieś stołki, gałęzie. No i tak, i wtedy się dowiaduje, że był sztorm w nocy, tak.
Przypominam, że wędrujemy do Danii. Skupimy się na Kopenhadze i Odense. Będziemy takimi miejskimi podróżnikami. Czy to jest dobra wersja dla polskiego turysty? Nie zbankrutujemy?
Wszystko jest drogie bardzo w Danii, tak? Więc jak ktoś nie jeździł, nie wiem, na południe nawet Europy albo gdzieś nigdy nie był w tych krajach na północy, no to może być szok, tak, cenowy. Mnie z tego szoku bardzo szybko wyleczyły 2 wizyty w Norwegii. Po 2 wizytach w Norwegii uznałem, że Dania jest bardzo tania i tam można poszaleć, tak.
Zatem dobrze jest się przygotować na wydatki, ale można też się zorganizować z głową, także jeżeli chodzi o te pieniądze, które przeznaczymy na wypoczynek czy zwiedzanie, które nie musi być takim relaksem, a po prostu może być przygodą. I do tej przygodowości wrócimy za chwilę. Naszym gościem jest Bartosz Kwaśniewski. Zawędrowaliśmy dzisiaj do Kopenhagi, zawędrujemy i do Odense. Bartosz Kwaśniewski opowiada o tym, jak się poruszać po Danii. Już wiemy, że dolatujemy samolotem, że to jest najtańsze, najwygodniejsze i jeszcze w dodatku potrafi być przyjemnie na lotnisku. Co potem?
To jak się wysiada na lotnisku, są automaty z biletami, kupuje się bilet i się jedzie do centrum, czyli do Kopenhagi.
Czy jest tam coś takiego jak walka u turysty?
Nie. Tam jest Dania, czyli tam jest wszystko poukładane jakby. Czy na pewno zdarzają się jakieś tam powiedzmy oszustwa czy wyłudzenia, aczkolwiek też się z tym nie spotkałem. I generalnie no tam ludzie mają no taki inne trochę podejście do siebie, czyli tego się nie należy w ogóle obawiać, że ktoś będzie coś oszukiwał. Tam zresztą jest dużo regulacji, to jest taki, ja to nazywam taki bogaty socjalizm. I ludzie jakby przestrzegają tych zasad, więc pod tym względem należy się na pewno nie bać. I jest pełno informacji, wszyscy gadają po angielsku, perfekt. Powinno być zero stresu pod tym względem. A jak już się znajdzie człowiek w Kopenhadze, tak naprawdę to, co ja bym polecał, ktoś zwiedza Kopenhagę, to po prostu chodzić pieszo. No to jest miasto rowerów, czyli można też wypożyczyć ten rower. Kopenhaga generalnie nie jest taka duża i może warto po prostu chodzić pieszo, bo wtedy jakby człowiek więcej widzi.
Jak nocujemy?
Piszą w internecie, że to jest miasto hosteli, to jakby ja jak najbardziej potwierdzam i to też się łączy z tym, co wcześniej powiedziałem, że nie należy się naprawdę bać żadnych oszustw, ani nic. No oczywiście tam jest bardzo dużo ludzi też z zagranicy, czyli tam się miesza trochę ta Dania z niedanią, powiedzmy. Ale generalnie bym bardzo polecał hostele. I można znaleźć hostele takie, że rzeczywiście człowiek nie dostanie zawału, jak popatrzy na te ceny. I tak naprawdę to jest chyba nawet bardziej przyjemne niż mieszkanie w jakimś hotelu, bo te hostele naprawdę mają duszę. Oczywiście można też znaleźć tanie hotele, ale to trzeba by szukać indywidualnie gdzieś tam przez internet, znaleźć stronę danego hotelu i tak dalej.
Czyli trochę zachodu, a z drugiej strony możemy się zdecydować na hostele. To tętniące życie troszeczkę mnie niepokoi, bo to może być fajne dla młodych podróżujących. A co ze starszyzną? Albo co z rodzinami wręcz?
Widziałem w hostelu normalnie rodziny z dziećmi, tam jest jakby no, taka generalna otwartość. Znaczy to oczywiście zależy od preferencji danej rodziny.
Ile czasu sobie przeznaczyć na Kopenhagę, żeby naprawdę móc powiedzieć, że ją zwiedziliśmy?
Myślę, że jak ktoś na weekend jedzie na dwa dni, to jest jakieś takie pewnie minimum. No.
A jeżeli jesteśmy turystami, którzy lubią pójść do kilku muzeów, lubią posiedzieć, powiedzmy, że jest wiosna w jakichś kawiarniach i popatrzeć, jak sobie pulsuje to miasto, to zrobić sobie wypad do Odense czy do pobliskich ciekawych miejsc. 10 dni wystarczy?
To zależy od indywidualnych preferencji, bo tak naprawdę, żeby się wczuć, nie wiem, w rytm miasta, na przykład ja, to żeby tak naprawdę poczuć, że już tak jest fajnie, to 2 tygodnie jak gdzieś pewnie potrzebuję, żeby tak siedzieć w jednym miejscu, ale to jest pewnie trochę rzecz indywidualna. Chodzić po tej Kopenhadze, tak pewnie, żeby zobaczyć te takie podstawowe zabytki, to 3 dni pewnie wystarczy, tak mi się wydaje.
Niektórzy tak lubią, robią sobie zdjęcia i jest super. I my to też lubimy. Czemużby nie? Tym bardziej, że ucho na świat jest nie tylko uchem, ale okiem i wszelkim czuciem. O tym, co można wyczuć, co można zobaczyć, co można przeżyć w Danii, powiemy już niedługo. Naszym gościem jest naukowiec i muzyk Bartosz Kwaśniewski. Bartosz Kwaśniewski przez 2 lata żył w Danii, jest więc specjalistą od tego, jak się można po Danii poruszać, co można zobaczyć, żeby wynieść jak najlepsze wrażenia. Już dotarliśmy do Kopenhagi, wybierzemy się do Odense. Powiedzieliśmy, jak się można po Kopenhadze poruszać, a jak wyruszyć z Kopenhagi?
W Danii się poruszamy pociągami. Tak. Tylko, że Dania jest taka cała prosta, więc i kraj jest taki prosty. I właściwie w zasadzie jest jedna linia, która po prostu jedzie ze wschodu na zachód. I przejeżdża przez wszystko, co tam w Danii jest. Tak, to są słynne duńskie pociągi, które właśnie jak w Danii wszystko działa perfekt, tak pociągi nie działają. Znaczy, żaden z Duńczyków się na nią nie denerwuje. Oczywiście ona kosztuje bardzo dużo, bo no, przejazd z Kopenhagi do Odense i z powrotem to myślę, że wyjdzie ponad 300 zł. No i w tym pociągu na przykład drzwi nie działają, to jest taka wskazówka, bo one permanentnie nie działają, to znaczy one są wszystkie na fotokomórkę, ale nie działają i trzeba tak wyciągnąć rękę przy tej fotokomórce, ale nie wystarczy ją wyciągnąć, trzeba ją tak podtrzymać, tak ze 20 sekund, czyli tam trzeba podtrzymać i tak policzyć do 10 co najmniej i one się wtedy otworzą. Bardzo dużo ludzi jakby się frustruje z powodu tych drzwi, na przykład jak się przyjeżdża przez granicę między Danią a Niemcami, to widać różnicę między Duńczykami a Niemcami. Pierwsza różnica jest taka, że Duńczycy oczywiście czekają cierpliwie, że te drzwi się otworzą, natomiast Niemcy kopią drzwi i mówią szajse, szajse.
Można się zdenerwować, bo co by było, gdyby nie wsiąść do tego pociągu? A bilecik kosztuje najwyraźniej. Mm-hmm. Nawet dla Niemców to nie sądzę, żeby była sobie taka mała suma. No ale kiedy już otworzymy drzwi, to jest taką pierwszą dużą satysfakcją, jak sądzę.
Taki sukces mamy.
Właśnie, potem sobie siadamy, jest nam wygodnie, dojeżdżamy tam, gdzie należy i pewnie też jesteśmy prowadzeni przez informacje i strzałki, więc ten stres nam odpada. Powiedzmy o takim stresie, który może nas dotknąć w momencie, kiedy zechcemy zgłębić temat kulinariów.
Tam są te jakieś takie tradycyjne smakołyki. No oczywiście to są te smørrebrød, czyli te kanapki tak zwane. Bardzo dobry chleb. I tym chlebem tak, to się przyznam, się zajadałem. Znaczy no z racji tego, że też musiałem coś jeść.
My Polacy lubimy myśleć o naszym chlebie, że to jest jedyny, wyjątkowy i że w żadnym kraju, no oprócz tych wschodnich, nie ma już prawdziwego chleba.
Znaczy on jest po prostu inny i jej, że tak powiem, mi bardzo smakował. Ja na przykład mogłem go jeść po prostu samego nawet, urwać kawałek i jeść. Natomiast Duńczycy oczywiście to jedzą ze wszystkim, czyli można na tę kanapkę położyć wszystko. No i oni jedzą zazwyczaj, u nich obiad to są właśnie takie kanapki, tylko oni to jedzą ten chleb i tam wrzucają cokolwiek. No jak są te włoskie pizze, tak, że tam się mówi, że tam jest po prostu placek i się wrzuca, co tam jest w lodówce.
Ale ten placek jest ciepły, to taki plusik.
Często te kanapki również są podgrzewane, tak.
Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć o jedzeniu, żeby się dobrze czuć?
Duńczycy są tak, nie wiem jak to określić, tacy easy going generalnie. Są bardzo praktyczni i jeśli chodzi o jedzenie, to jakby również dotyczy tej sfery życia. Odżywiają się zazwyczaj bardzo niezdrowo i typowy Duńczyk to najwięcej chyba je pizzy, burgerów też dużo jedzą.
A ryby przecież są przy wodzie.
Tak, więc w sklepie można zobaczyć dużo ryb, natomiast jak ja widzę Duńczyków, to zazwyczaj, szczególnie w Kopenhadze, w Odense też, na każdej ulicy są ze 3 pizzerie. Taka duńska pizza, prawie wszędzie jest pełno mięsa wołowego, czyli trzeba zwrócić uwagę na menu, jeśli ktoś nie ma ochoty na taki posiłek.
Znają słowo wegetarianie?
Może słowo znają, aczkolwiek chyba właśnie to jest taki kraj, gdzie bardzo dużo się je mięsa.
Czy są jakieś zwyczaje, o których polski turysta powinien wiedzieć?
Oni mają tą taką zasadę, nie pamiętam jak to po duńsku się nazywa, że nie jesteś lepszy niż tłum. To jest takie bardzo dosłowne i brutalne tłumaczenie, w sensie nie lubią jak ktoś się wywyższa. I oni generalnie przestrzegają tej zasady między sobą, dlatego tam jest tak miło, w sensie, bo każdego słucha, generalizując oczywiście, i każdy jest dla siebie jakiś miły i wyrozumiały, ale jeżeli ktoś na przykład swoje ego, że tak powiem, eksponuje długo i namiętnie, no to na pewno się spotka z dezaprobatą. Nie wiem, czy ono się zwerbalizuje, czy w sensie nas ktoś ochrzani, ale na pewno to jest coś takiego, co jakoś oni są na to wyczuleni, Duńczycy generalnie.
Nie zadzieramy nosa zatem. W niewielu krajach jest to zasada, której należy się trzymać, żeby nikogo nie urazić. Wędrujemy dzisiaj po Danii, gdyby ktoś zgubił wątek. Byliśmy w Kopenhadze, przyjechaliśmy na chwilę do Odensy i zaraz tą trasę zrobimy ponownie razem z naszym przewodnikiem, którym dzisiaj jest Bartosz Kwaśniewski. Ucho na świat dzisiaj zabiera wszystkich chętnych do Danii. Wędrujemy z Bartoszem Kwaśniewskim i przyglądamy się miastom, głównie Kopenhadze i głównie Odense, ponieważ kraj wprawdzie nie jest duży, ale w gruncie rzeczy pełen różnych możliwości co do tego, jaką wersję turystycznej wędrówki byśmy chcieli sprawdzić na sobie. Więc my sprawdzamy wersję miejską.
Zabytek czy tam atrakcja numer jeden, tak, to jest Mała Syrenka.
Która powinna być duża, niektórzy są tacy rozczarowani.
To się znajduje na północy Kopenhagi, przy kanale, ale nie przepadam za bardzo za takimi turystycznymi miejscami i rzeczywiście przy tej Małej Syrence tam zazwyczaj się kłębi tłum ludzi, tam ciężko znaleźć taki moment, że tak powiem, można poprzebywać z tym pomnikiem sam na sam. Mi się wydaje, że ona jest taka ładna, bo jest taka właśnie mała, taka filuterna.
Co dalej?
To ja bym proponował iść do tej Syrenki, więc można od razu się przejść przez całe Stare Miasto, bo ona jest, że tak powiem, właśnie na samej górze i można iść na przykład brzegiem kanału. Po drugiej stronie kanału, jak się stoi przy tej Syrence, to tam widać drugi brzeg i na tym drugim brzegu drugie bardzo turystyczne miejsce, mianowicie Christiania. To jest taka słynna dzielnia. Kiedyś była okupowana, znaczy dalej niby jest, bo tam dalej mieszka taka jakby komuna ludzi, czyli to jest jakiś trochę miasto w mieście, przy czym no już obecnie ona jest trawiona przez komercjalizację i przez turystów.
Tam są galerie, tam są knajpy, knajpeczki.
Tak, tak. Tam to jest taka...
Wystylizowana anarchia troszeczkę.
Tam to jest taka dzielnia zajęta przez anarchistów dawno, dawno temu. I tam były bardzo dużo zakusów, że tak powiem, miasta, żeby jakoś wypędzić tych dzikusów, bo powiedzmy tam charakterystyczny zapach się unosi. No i to ma taki klimat takiego skłotu. O. I wydaje mi się, że teraz chyba dobrą politykę to obrało miasto. W ogóle ich nie wykurza, tylko właśnie jakby stosuje takie zachęty, żeby tam więcej turystów było. I tak ci turyści chyba rozdeptują po prostu te miejsca. Takie mam wrażenie, że turystyka po prostu zabije to miejsce. Ale jeszcze jest tam naprawdę dużo ciekawych zakamarków. I oczywiście to jest też taki must see. Lepiej nie iść wieczorem, bo wieczorem to tak może groźnie wygląda, bo tam są takie budki, gdzie sprzedają te różne specyfiki. I oni są wszyscy za takimi parawanami, się świecą dziwne światełka. To jest jakieś przeżycie. Tam zresztą można wynająć przewodnika, on wtedy może oprowadzić po tej całej Christianii. I tam jest ładnie generalnie, tak? Doszedłem do tego wniosku chyba za trzecim razem, jak tam byłem, że tam tak naprawdę jest ładnie, bo tam jest taki ładny brzeg przy rzece i tak dalej. A Duńczycy robią tak, bo tam nieopodal jest taki punkt, jest taki street food, jest taka wielka buda, ale jest dużo tego jedzenia i dużo jest ludzi w dobrych nastrojach i można sobie powybierać i sobie kupić dużo jedzenia, więc Duńczycy robią tak zazwyczaj, że oni biorą to jedzenie idą do tej chrystianii, tam sobie kupują te specyfiki i jak mają gastrofazę, to oni tam siedzą i jedzą, spędzają miło czas.
Tak. Poziom szczęśliwości im rośnie, ten tak. statystyczny.
Jeszcze jest takie fajne muzeum Carlsberga, to ja polecam.
To w Kopenhadze. Za chwileczkę opowiemy, co ciekawego można zobaczyć w Odense, a wędrujemy dzisiaj o Danii z Bartoszem Kwaśniewskim. W Uchu na Świat Bartosz Kwaśniewski opowiada o Danii. Troszeczkę żeśmy powędrowali po Kopenhadze, pora na Odense. Jakie są główne atrakcje? Ile czasu można tutaj spędzić?
Jeżeli ktoś po prostu jest, że tak powiemy, przyjazdem i nie ma jakby dużo czasu ani nie, dużo pieniędzy, żeby wydawać, to w jeden dzień można zobaczyć to, co, że tak powiem, z czego słynie Odense. Bo Odense słynie z tego między innymi, że tam się urodził Christian Andersen. I wtedy, jeżeli taką opcję przybierzemy, trzeba po prostu tam pojechać z Kopenhagi, tak jak już mówiliśmy wcześniej, trzeba wziąć bilet pociągowy za 300 zł w dwie strony. Domek Christiana Andersena, ten, w którym on się urodził, oczywiście teraz tam jest muzeum. Tam jest takie osiedle małych domków, takich prawdziwych duńskich domków, które kiedyś były slumsami. Teraz to jest oczywiście najbogatsza, w sensie najbardziej taka fancy dzielnia w Odense. I to już robi wrażenie, bo tam są takie prawdziwe te z tym murem pruskim, takie małe domki poprzekrzywiane. Oczywiście w Danii jest tak, że wszędzie nie ma żadnych zasłon ani nic, czyli możemy, i wszystko jest niskie, niziutkie. Tam się nikt nie zasłania, więc możemy patrzeć ludziom, zaglądać do mieszkań, zobaczyć, jak oni mają ładny tam wystrój, taki właśnie w stylu skandynawskim. No i jest jeszcze taka starówka, gdzie tam można się przejść. W zasadzie jeszcze jest drugie muzeum Andersena niedaleko starówki i tam jest punkt informacyjny, więc jak ktoś pojedzie do Odense, to tam można sobie wziąć mapkę i oni tam wszystko wytłumaczą. Jest jakiś autobus chyba nawet turystyczny, który jeździ naokoło, że można sobie w niego wsiąść za darmo. On jeździ w kółko. No i tam jest rzeka, no nad tą rzeką jest magicznie. O, to bym sugerował się przejść. To jest niedaleko głównego traktu. Się schodzi w dół i tam jest taka rzeka. Ona jest pełna takiej małej architektury. Jest dużo takich odnośników właśnie do Andersena, czyli są pochowane takie elementy, jakieś motyle na przykład w stawie, albo taka łódka zrobiona z papieru. Znaczy ona nie jest zrobiona z papieru, tylko z metalu, ale tak wygląda jak z bajki Andersena. I generalnie tam jest bardzo zadbane to wszystko, więc to bym polecał jako taki, powiedzmy, tego pewnie nie można znaleźć w przewodniku, a to naprawdę jest coś fajnego.
Mówiliśmy też o tym, że Dania to nade wszystko Duńczycy, że to jest bardzo specjalny naród.
Są zawsze przyjacielsko nastawieni. Jak się człowiek o nic nie zapyta, to oni, że tak powiem, nie zaczepiają nikogo. No, to też jest może dla kogoś dziwne, ale na przykład się uśmiechają. I to jest normalne. I to wtedy po prostu można samemu się uśmiechać i oni się oduśmiechną. I to jest trochę dziwne, bo w Polsce to tak zazwyczaj nie działa, nie wiem czemu.
Ale jest coraz lepiej.
No mam nadzieję.
Zdarza się, że się ludzie po prostu uśmiechają. Mm-hmm. Tak najzwyczajniej.
Tak, więc jak w Danii się ktoś do nas uśmiecha, to nie znaczy, że coś chce, albo że coś trzeba do niego powiedzieć, to po prostu znak, że jakby cześć, czy coś takiego.
Oduśmiechamy się i robimy, tak, co robiliśmy, idziemy w swoją stronę i nie musimy się czuć zobowiązani do czegokolwiek.
Natomiast jeżeli potrzebujemy cokolwiek i zapytamy, że tak powiem, wyjdziemy w tę interakcję, no to jestem przekonany, że każdy Duńczyk dołoży wszelkich starań, żeby nam pomóc jak tylko może. Więc też się tego proszę nie bać, jakby po prostu... Więc w tym sensie tak, to jest bardzo otwarty naród.
Słyszałam od podróżujących w tamte strony mężczyzn, że Dunki nie należą do najpiękniejszych w Europie.
Ta teoria względności się tu kłania. One nie są takie wysokie i wielkie jak Szwedki czy Norweszki. Nie są właśnie też takie wyniosłe, nie są takie zimne, one są bardzo ciepłe. To nie jest typ modelki, bo one zazwyczaj są takimi normalnymi kobietami, które jedzą dużo pizzy i burgerów, jak już wcześniej powiedzieliśmy. Oni wszyscy biegają jak szaleni. Nie dość, że jeżdżą cały czas na rowerach, oczywiście wszędzie, bo tam samochodów prawie nie ma, tylko same rowery, to jeszcze biegają. Mi się Dunki bardzo, bardzo podobają i jeszcze bardzo mi się w Dunkach podoba dźwięki głosu, bo taki standardowo one mają taki charczący głos, taki nie
niski
wiem, jak to
taki?
Nazwać. Nie, on nie jest niski.
Bluesowy?
Tylko one tak charczą. W ogóle duński język, wymowa duńskiego języka, temat to już książki napisano.
To jeszcze pytanie o Duńczyków przystojnych.
Nie myślałem za bardzo na ten temat, ale myślę, że znajdą też, fani Duńczyków też znajdą taki typ przystojnego, takiego stereotypowego Duńczyka, tak. Przyczynami jest oczywiście dużo ludzi z zewnątrz Skandynawii oczywiście.
Podsumowując, uzbrajamy się w język angielski, nie staramy się mówić po duńsku, bo to może nie zrobić wcale dobrego wrażenia, a tylko zamieszanie towarzyskie z tego być może.
Na pewno odpowiedzą po angielsku, jak się spróbuje coś mówić po duńsku. I to potwierdzają te moje słowa ludzie, którzy się uczyli przez lata duńskiego, w sensie przyjechali do Danii, się uczyli na przykład 2 lata duńskiego i mówią do Duńczyków po duńsku, to oni odpowiadają po angielsku, bo słyszą, że to jest coś nie tak.
No, zważywszy, że się wybieramy tam na dni parę, to nie będziemy się uczyć duńskiego, chociaż ktoś może być bardziej ambitny. Za chwileczkę ostatnia odsłona naszej duńskiej wyprawy. Wybraliśmy się dzisiaj niedaleko, do Danii. Polecieliśmy samolotem, hop-siup, i właściwie najtrudniejsza okazuje się jest trasa Białystok-Warszawa, a potem to już tylko z górki. Czy polski turysta natknie się na sytuację, czy też jakieś obyczaje, które będą dla nas niekomfortowe? Bartosz Kwaśniewski.
Jak ktoś jest na przykład bardzo taki konserwatywny, to może znaleźć tam jakieś niekomfortowe sytuacje, bo tam jest, że tak powiem, dużo luzu. No na przykład mi się to bardzo podoba, ten zwyczaj, ci ludzie, którzy tam zdają odpowiednik naszej matury, czyli tacy młodzi ludzie. I oni tak świętują gdzieś tak przez 2 miesiące. Oni chodzą w takich charakterystycznych czapeczkach. I na przykład w Kopenhadze to oczywiście mają takie platformy i puszczają bardzo głośną muzykę i jeżdżą. I zresztą mają jakieś obsceniczne hasła również tam wywieszone na tym. No i kąpią się na przykład w fontannach. I to jest dozwolone, że tak powiem, nawet te starsze Dunki wyglądają przez okno, się cieszą, uśmiechają się do nich. I tam oni mogą naprawdę wyprawiać takie swawole, mogą w całym mieście robić chaos. To rzeczywiście w tej Danii generalnie jest, się tak czuje tą taką, jakby to powiedzieć, taką mądrą wolność, bo to nie jest tak, że tam jest anarchia, tak? Ale jednak jest jakaś taka wyrozumiałość w stosunku do drugiego człowieka, więc ludzie wiedzą na przykład, że to młodzi, oni muszą się wyszaleć. Coś takiego jest. A oni potrafią balować, tak, Duńczycy.
No dobrze, ale balują, ale nie zaczepiają ludzi, nie są jakimś zagrożeniem dla turysty.
Ja nie widziałem żadnej agresji, z żadną taką sytuacją się nie spotkałem osobiście.
Inne zagrożenia. Wiemy też, bo w pierwszym odcinku naszego spotkania wspomnieliśmy, że nie będziemy oszukiwani, że to nie jest w klimacie Danii możliwe.
No oczywiście, jak się rower weźmie, to trzeba go zapiąć, bo tam rower giną na przykład w Kopenhadze, ale generalnie tak. Do Danii nie można pojechać. Znaczy można oczywiście, każdy może wybrać co lubi, ale jesienią nie można, a ściślej rzecz biorąc listopadem, tak, to tam jest... Jakiś taki duński poeta nawet napisał taki wiersz, który się nazywa Listopad, i ten wiersz brzmi tak: deszcz, 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 no i tak dalej, tak.
Czasem też to mamy, ale może nie w takim natężeniu. Dobrze, omijamy porę jesienną ze względu na wiersze duńskie. O wiatrach też mówiliśmy, że są czasem trochę niebezpieczne, mogą przewrócić co bardziej nieuważnego turystę.
Nie zdarza się tak często, żeby ten wiatr taki mocny był, ale też już po pewnym czasie człowiek jakby tolerancja na wiatr mu się zwiększa i już ja tak może po prostu nie zwracałem na to za bardzo uwagi. Przy czym jeżeli ktoś będzie jechał latem, to latem tam jest taka super pogoda, bo tam nie jest tak bardzo, bardzo gorąco. I to jeszcze można by powiedzieć, jak już jestem przy lecie, że tam wszyscy robią pikniki i to jest też fajne. Jakby, to bym polecał pojechać, jak ktoś jedzie do Kopenhagi, żeby sobie pójść na piknik, bo tam gdziekolwiek jest skwerek, oni nawet na cmentarzu robią pikniki. Oni tam biorą nie tylko jakieś piłki, biorą naprawdę różne dziwne rzeczy i różne dziwne rzeczy tam robią. Wynoszą z domu jakąś połowę mebli, tam siedzą sobie i spędzają sobie cały dzień, powiedzmy, na świeżym powietrzu.
Czy oni piknikują z rodziną, czy ze znajomymi, z przyjaciółmi?
W każdej grupie. To też jest jeden z tych takich krajów. Oni słyną z tego, że mają tych najwięcej jakichś, zawiązują grup i tak dalej. Tam średnio jeden Duńczyk to jest w 11 stowarzyszeniach. Oni mają stowarzyszenia od wszystkiego. To jest też jakby taka ich narodowa cecha, ta towarzyskość, w sensie, że lubią spędzać czas razem.
Czy grillują?
Grillują. Mają takie specjalne, z podpałką, takie mini grille, nawet mają takie jednorazowego użytku.
Na jednego kotleta?
Nie widziałem z jakimiś dużymi grillami. No generalnie oni też mają te poczucie smaku jakoś tam, te skandynawskie, jakoś też wpojone. Nie trzeba chodzić, nie wiem, z zakazami, a wszystko jakoś jest tak zrobione ze smakiem, jakby nikt nie przekracza jakichś pewnych granic. A już jeżeli mówimy o architekturze, to już w ogóle gdzie się nie pójdzie, nie ma takiego, nie wiem, pstrokacizny, śmietnika czy czegokolwiek.
Wszystko do siebie pasuje, a piknikujący sobie nawzajem nie przeszkadzają.
Nie przeszkadzają, wszyscy są do siebie miło nastawieni.
No i tym optymistycznym akcentem naszą wycieczkę kończymy. Proszę pomyśleć o Danii poważnie, proszę się przygotować finansowo, bo też wspominaliśmy, że to może być zagrożenie dla polskiego turysty. I właściwie nic więcej.
Kolega mnie tam odwiedzał, to trzeba wziąć do plecaka dużo mielonek. Można właśnie spać w hostelu albo gdzieś tam i można też i tanio przeżyć. A poza tym można pozbierać na przykład puszki w Danii i za te puszki, które się tam znajdzie, i butelki, można je oddać w sklepie do takiej specjalnej maszyny. Się dostaje paragon i za ten paragon można sobie kupić jedzenie. Tam chyba nie ma problemu głodu w ogóle w Danii, tak mi się wydaje.
Nie wiem, czy to jest tradycyjna dobra rada dla naszych polskich turystów, ale dla tych, którzy lubią ekstremalne przeżycia i są nastawieni na przygodę, to może być jakaś finansowa podpowiedź. A o podróży do Danii, o realiach duńskich opowiadał Bartosz Kwaśniewski, naukowiec i muzyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.